Senin kuru dedikodu kripto zombie otu o i jestem pięknie.
A tu klikniesz?
Klik.
O tu, tam? Klik?
Aleś mnie wybił. I jak zaznacza dyrektor, czyli oficjalnie ty stajesz się gościem od syfu w Blizzardzie, a ja staję się gościem od syfu między Applem a Epiciem. Netflix najprawdopodobniej bierze przykład z Amazonu, który jest gościem od wszystkiego, no sprząta, tańczy i gotuje i jeszcze fakt wyśle. Spada, ja się jestem tak napalony na Steam Decka, że to jest...
Tak.
Ja dzisiaj jestem na moralnym kacu, więc jakby...
Ale to fajnie. Div obok chleba. Idealne połączenie. Przestań pykać w ten mikrofon, bo to wszystko słychać. To jest dobry komentarz, tak. Przełączamy się do kolejnego newsa.
Klik, klik, klik.
Klik, klik.
Witamy wszystkich bardzo serdecznie na podcaście Jeszcze Jeden Quest. Z tej strony jak zwykle Cloud, a ze mną...
Jak zwykle... Hrałkiuk.
I co tam, jak tam?
A co tam, jak tam? No ci powiem... Jest dobrze. Czuję się dużo lepiej niż ostatnio, jak nagrywaliśmy. Już tak dużo kasznięć nie będzie do usuwania w montażu. I nie jest aż tak źle. Wkręciłem się w dwie produkcje aktualnie. I wciągnąłem się w nie mocno, w jedną i drugą.
Ja dzisiaj jestem na moralnym kacu, więc jakby...
A czemu to?
Bo wróciłem z imprezy.
A?
Nie była aż tak ten, nie była aż tak bardzo hardkorowa, żebym był dzisiaj na normalnym kacu, bo jeszcze dzisiaj prowadziłem, więc ogólnie jestem już wszystko ze mnie zeszło i tak dalej, ale lekkie zmęczonko po nieco bardziej intensywnym weekendzie jest.
Okej. Okay. To ja... Nie, czuję się okej. Z tych produkcji, o które mówiłem, to jest Game Deck i Assassin's Creed Odyssey. Wsiąkłem w oba te tytuły mocno i postaram się Game Decka w miarę szybko ograć, żeby dać jak najszybciej recenzję. A dla naszych słuchaczy tylko powiem, że jest to odcinek 20 już. Przypomnę, że nagrywamy od końca czerwca bodajże?
Chyba tak.
Chyba 27, 25 czerwca 2001 roku. Czyli tak naprawdę jest to trzeci miesiąc nagrywania i mamy już 20 odcinków. Idzie dość gładko. Jesteście na podcaście okołogrowym, ale i nie tylko, mówimy także o technologii, ciekawostek i robimy z siebie błaznów. Znaczy ekspertów w dziedzinie, o tak.
Tak, oczywiście.
Możecie znaleźć także nasze socjale, jeśli jesteście nowi. Mamy Twittera, Facebooka, YouTube'a, maila, na którym możecie do nas pisać maile, dawać jakieś opinie, krytykę, cokolwiek? O czym zapomniałem? Cloud?
Nie wiem. Nie wydaje mi się. Chyba wszystko jest okej. Chyba wszystko
Albo
jest
nie
normie.
Słuchałeś? Tak czy się...
Słuchałem.
Tak czy siak jest to odcinek także newsowy, podsumowujący czwarty tydzień września i chyba ostatni tydzień września, tak?
Słuchaj, słuchałem ciebie, tylko sprawdzałem, chciałem sprawdzić, jaką datę, jaka jest data powstania pliku z naszym intro.
No.
Tylko, że jestem po formacie komputera, więc wszystkie daty mam z wczoraj, ponieważ to są daty powstania kopii zapasowych.
No to sobie zobacz na Anachore. Pierwszy odcinek.
Anachore.
Ale oczywiście rozgadujemy się w inczy niepotrzebnie. Tak, 27 czerwca, ale ja mam dobrą pamięć. Zawsze narzekam na nią.
O kurde, no to widzisz.
Okej, dobra, to może zacznijmy już. Zaczynamy segment perełki tygodnia ostatniego. Może ty zacznij, bo gra, którą się zachwycałeś przez całe wakacje, a potem chyba o niej zapomniałeś.
Nie zapomniałem. Po prostu marketing był strasznie cichy, więc ja też po prostu cicho czekałem i cicho liczyłem na to, że premiera nie zostanie przesunięta. A mianowicie mowa o grze Kena Bridge of Spirit, która wyszła 21 września. Tytuł trafił aktualnie na PlayStation 4 oraz 5 oraz na PC-ty, ale tylko za pośrednictwem platformy Epic, którego jeszcze zapomniałem zainstalować. I gra aktualnie zbiera naprawdę dobre recenzje, między 8 a 10. Na Metacriticu aktualnie ma 81%. Tak więc będzie to na pewno następna gra, którą ogram. Jeżeli ktoś by nie pamiętał, Kena była przygodówką stworzoną przez... O matko, zapomniałem, jak się nazywa studio, ale to było studio, które... To jest debiutancki projekt. Studio wcześniej zajmowało się tylko i wyłącznie animacją. No, tak więc jest to debiut i jak widać, z racji, że to są ludzie, którzy zajmowali się samą animacją, no to od strony graficznej się popisali. Gra wygląda naprawdę prześlicznie. No i wygląda na to, że po recenzjach widać, że gameplayowo również nie jest źle.
Tak. Bardzo mnie to cieszy. Jest już gra na mojej liście do ogrania. Boli trochę brak polonizacji w niej. No. Coś chciałbyś dodać?
Nie oglądałem zbyt wielu gameplayów, ponieważ nie chcę sobie za bardzo spoilerować przygody, ale pytanie, czy to tam dialogi grają aż tak dużą rolę?
Nie mam pojęcia.
Ja też nie wiem. Dlatego zobaczymy. No niestety, no kolejna gra, która nie doczekała się polskiej lokalizacji, ale tutaj nie możemy chyba za bardzo... Nie możemy na to aż tak bardzo narzekać, jak w przypadku Game Passa.
Tak, to jest małe studio, więc można nie narzekać, bo nie każdego na to stać. A propos Metacriticu i ocen, to ostatnio znalazłem ciekawą rzecz, że można na Steamie, jak się odpali całą swoją bibliotekę gier, ustawić, żeby segregowało ci gry w zależności od oceny Metacriticu. Dla mnie dość ciekawa rzecz do sprawdzenia, jaka gra twoja jest najbliżej oceniana na Metacriticu z biblioteki Steam.
Wow. Ej, faktycznie.
No. Jaka u ciebie?
Portal 2. 95 na Metacriticu.
Ile?
95.
O, to u mnie chyba wyżej, tylko muszę odpalić Steama, bo nie powiem ci dokładnie procenty, ale u mnie, uwaga, nie najwyżej to jest niestety 94, ale jest Skyrim.
Ja już myślałem, że powiesz 93 Wiedźmin.
Ja mam na Gogu.
A, masz na Gogu, no to... Powiem tylko, że Wiedźmin ma 93, ponieważ też mam go w bibliotece i też mi się pojawia jako jedna z lepiej ocenianych gier w mojej bibliotece.
Ja mam jeszcze tam dalej Hadesa, 93, 90 Cywilizacja, 90 Total War Shogun 2 i 89 Stardew Valley, Hollow Knight 87, Dishonored 2, 86, tak tylko powiem.
No to już nie będziemy
tak. Biblioteki
pisywać całej swojej biblioteki. A tak z czystej... Aha, okej. A z czystej ciekawości jedna z najniżej ocenianych gier na Metacriticu?
Też patrzyłem u siebie jakaś najniżej i to był chyba Goat Simulator.
Naprawdę?
Tak. Nie, najniżej u mnie w bibliotece jest Enemy Front 52.
Znaczy u mnie najniżej w bibliotece, nie licząc takiego października, którego tak naprawdę nigdy nie zagrałem, po prostu gdzieś tam mi się w jakimś bundlu trafiły, to najniżej jest symulator chleba.
Okej, okay. Fajne gry grasz, okej.
A zaraz za nim jest Thief.
Okay. Ale to fajnie. Div obok chleba. Idealne połączenie. Ale dobrze. Nie przedłużając, kolejna perełka tygodnia. Odpal sobie tradycyjnie teraz już zwiastun tej gry, a ja trochę opowiem o niej. Jest to gra Bonfire Peak. Gra logiczna, dostała właśnie demo na Steamie, więc możecie sobie ograć, oraz datę premiery 30 września tego roku. Jest to gra z bardzo ładną grafiką, spokojną muzyką i ogólnie wygląda jak produkcja, przy której człowiek na spokojnie może wychillować na każdej z map poziomie. Naszym celem jest podpalenie skrzynki, którą przenieść musimy do paliska znajdującym się na szczycie góry w ruinach. Jest to bardzo gra, jak już wspominałem, logiczna, z zagadkami. Gra wychodzi na wszystko oprócz konsole Xboxowe.
No, jest to taka bardziej, nie tyle co, znaczy gra logiczna, są takie puzzle.
A puzzle nie są logiczne?
No co, no niech ci będzie. Ci powiem, że miałem to. Ja już to wcześniej gdzieś widziałem i nie zachwyciło mnie. Znaczy, oczywiście jest to ładne, ale taka
Ładne.
trochę vokselowa sztampa.
Trochę tak, ale dawno nie widziałem ładnej takiej wokselowej grafiki. Stwierdziłem, że dam. Bo tak to trochę sucho było, jeśli chodzi o tytuły, wydaje mi się, w tamtym tygodniu.
Dobra.
Ale przechodząc dalej, pomniejsze newsy. Life is Strange True Colors oraz Hitman z 2016 roku. Co te dwie gry łączy? A mianowicie bombardowani negatywnymi ocenami. Pomimo bardzo dobrych ocen na Steamie, czy tam gdziekolwiek, Life is Strange True Colors nie przyjęło się w Chinach, ponieważ chińscy gracze bombardują tą grę negatywnymi ocenami na prawo i lewo. Wszystko tak naprawdę za sprawą flagi Tybetu, którą można znaleźć w miasteczku, w jednym ze sklepików. Flaga pełni rolę flagi niepodległości Tybetu, a władze Chin nie uznają flagi Tybetu i oficjalnie zakazują jej zawieszania i używania. No więc fajnie.
No to super, to jest. Nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem.
To jest dobry komentarz, tak. I uwaga, 5 lat po premierze Hitman trafia na Goga. Trafiła tam wersja z wymogiem dostępu do internetu. Jest to o tyle kontrowersyjne, że zazwyczaj GOG wprowadza produkcje tylko i wyłącznie takie, które nie mają ograniczeń antypirackich, ponieważ taką ma ten sklep politykę, tak? Oficjalnie jednak sklep dokonał takiej decyzji, ponieważ internet w grze jest wymagany, aby porównywać wyniki z innymi graczami i móc odblokować część arsenału. Skończyło się to jednak toną negatywnych opinii od graczy. Ostatecznie doprowadziło do oceny 1,4 na 5 w aplikacji GOG. Sklep w odpowiedzi usunął negatywne recenzje, co skończyło się wielką ścianą krytyki na Reddicie, jeszcze bardziej wkurzonych
Wow.
graczy.
No to ci powiem, jest bardzo interesujący zwrot akcji. Znaczy, porozumiem, że internet jest wymagany, w sensie gra się nie uruchomi bez połączenia z
Tak.
internetem. Okej. Okay. No to akurat jest dosyć. No, interesujące. Znaczy, zgaduję, że Hitman w platformie GOG i tak nie ma DRM-u, więc wciąż jest bez zabezpieczeń.
Chodzi tylko i wyłącznie o wymóg internetu.
No tak, ale to jest. Nie powiem, bardzo ciekawy case. No, z jednej strony wymóg o tym, żeby nie było DRM-u, żeby nie było zabezpieczeń na te pirackie chwile jest spełniony. Z drugiej strony, no faktycznie ten obowiązkowy dostęp do internetu
jest pewnymi ograniczeniami, tak? Z drugiej strony, okej, okay, jak gra rzeczywiście wymaga, no to może mogły być takie wyjątki, albo może po prostu nie kupować takiej gry, bo mi Hitman nie jest aż taką, znaczy jest świetną produkcją, choć nie ogrywałem, ale takie miała recenzje. W takim razie, jak nie jest zgodna z polityką sklepu, powinna trafić na sklep?
No właśnie, to jest interesujące zagadnienie. Ale nie wiem, nie jestem w stanie osądzić.
Też miałbym trudności, ale tak na szybko myśląc bym powiedział po prostu, że nie powinien Hitman trafić na sklep i tyle. Bo od 5 lat już jest do kupienia na Steamie, pewnie chyba Epiku, gdzie nie wiem, czy nie był za darmo. Myślę,
tak
że ci, którzy chcieli, to kupili i tyle.
No nic.
Jest chyba nawet na Switchu.
A skoro jesteśmy już przy tematyce GOGa oraz właściciela GOGa, czyli CD Projekt Red, to aktualnie szukają nowych pracowników, którzy są zaznajomieni i mają doświadczenie w modowaniu gier RPG oraz otwartymi światami. Wymagana jest znajomość ogólnie RPG-ów i głównie mile widziana jest znajomość RPG-ów papierowych i tych papierowych systemów. I aktualnie nie ogłoszono do jakiego konkretnie projektu będzie to.
Tak.
Do jakiego brandu, więc.
Jest to ciekawe, zwłaszcza, że jest zaznaczone tam, że ważne jest doświadczenie także w CRPG-ach, tak? Więc taki nieklasycznych, akcyjnych, wielkich tytułów, jakimi mogłyby się chwalić Regi.
A CRPG to nie jest po prostu Computer RPG? Ta literka C jest po prostu od komputer, bo RPG, stricte RPG są papierowe, po prostu papierowe. A wszystkie RPG komputerowe są tak naprawdę CRPG-ami. Więc tutaj aktualnie Redzi po prostu szukają kogokolwiek z doświadczeniem z grami RPG, zarówno komputerowymi, jak i papierowymi. Ale właśnie chyba z naciskiem na te papierowe.
Okej, okay. Nie, bo z przyzwyczajenia zazwyczaj na CRPG mówiło się na te stare, tak? I ja z przyzwyczajenia zawsze myślałem o Kotorze, Baldur's Gate i Planescape Torment o tych CRPG-ach.
Wiesz co, myślę, że to po prostu się rozmyło w czasie.
Mhm.
Po prostu wcześniej było to rozróżnienie, a potem jakoś ta różnica się zatarła i po prostu na CRPG przestano dodawać tą literkę C, bo jakby wszyscy już wiedzieli, że w domyśle chodzi o.
Albo zapomnieli o papierowych RPG-ach, tak, niestety.
Tak, no to jest bardziej prawdopodobne niestety, ale powoli papierowe aktualnie przeżywają swój renesans, są coraz bardziej popularne, modne, stały się z powrotem.
Tak. A co jeszcze niestety tam się dzieje? Powiedz mi, czekasz na nowego Titanfalla?
Nie czekam. W sensie, jeżeli się pojawi, to będzie miło, ale...
To ci powiem... Czy raczej nie doczekasz, bo fani, choć wydaje się, że im się wydaje, że już Titanfall 3 wyszedł, jak jakiś czas temu mieli falę myślenia, że rzeczywiście ta gra wyszła i tworzenie fanowskich grafik i tworzenie tak. dodatków do nieistniejącej gry.
Gra urojona tak zwaną.
To nadzieja o stworzeniu Titanfalla 3 właśnie trochę pękła, ponieważ community koordynator Respawna, Jason Gaza, na żywo oświadczył, że studio nie pracuje nad Titanfallem 3, więc gracze na razie nie mają na co czekać. Dlatego plotki od jakiegoś czasu chodzą, że Respawn pracuje nad całkiem nową marką. Więc Na pewno trochę poczekamy na ten Tafola, jeśli nigdy się nie doczekamy.
No, nie zdziwiłbym się, gdyby... Na pewno nie spodziewałbym się w najbliższej przyszłości. Może za jakieś kilkanaście lat Titanfall zostanie odkopany jako klasyk. Zrobią remaster i to te kilkunastoletnie remastery zostaną ten... I trafią w odpowiedni moment, staną się popularne i na fali tej popularności zostanie zapowiedziana trzecia część, ale aktualnie niestety, mimo iż jest to naprawdę fajna, jest przyjemna marka, którą ja lubię, to po prostu Titanfall się na pewno nie przyjął aż tak bardzo, jakby się chciało.
Przestań pykać w ten mikrofon, bo to wszystko słychać.
Przepraszam.
Jak już ci przerwałem, to przejdź do kolejnego newsa.
A w następnym newsie mamy World War 3, które wraca do żywych. Tak jak wspominaliśmy na ostatnim odcinku. Aktualnie dostaliśmy informację, że zamknięta alfa rozpocznie się 30 września i potrwa aż do 4 października dla osób, którzy produkcję wykupili podczas trwania Early Accessu.
Tak, gra trwała kilka lat temu. Żyła trochę, a potem podumarła i zniknęła.
A teraz jak widać, wraca zmarłych.
Tak. Jako, że nie wiem, jak przejść dalej, to powiem gładko switch. Przełączamy się do kolejnego newsa.
Klik.
Jak nie aktualizacje Bluetootha na Switcha, to magiczne aktualizacje zwiększające wydajność PlayStation 5. Według obliczeń Digital Foundry najnowsza aktualizacja PS5 zwiększyła szybkość mikroprogramowania konsoli o 2-3%, co daje 1-2 klatki na sekundę więcej. Wow! Ale szybkość. Testy wyszły w grach Devil May Cry 5 i Control. Fajnie takie aktualizacje.
No i super. No, zoptymalizowali...
Nie wiem, czy ktokolwiek zauważy te 3%, ale jak będzie jeszcze kilka takich aktualizacji, to może w końcu...
No słuchaj, z każdą następną aktualizacją będzie się poprawiać i za parę lat to już w ogóle ten PlayStation będzie upgrade'owany softowo.
Albo... Nie wiem, czy kojarzysz. Zobaczymy, czy będzie dostępne w końcu, ale...
Słuchaj, nie wiem, czy kojarzysz. Jest strona internetowa, która softowo jest w stanie ci pobrać dodatkowy RAM na komputer.
Uhu. Nazywa się odinstaluj Chroma, czy...
Nie, ale był kiedyś ten... Znaczy był. Cały czas jest żart. Autentycznie jest strona, która nazywa się Download RAM i pozwala ci pobrać dodatkowy RAM na twój komputer. Przechodzisz przez cały proces konfiguracji.
Dobrze. Brzmi wcale nie jak przekręt.
Na całe szczęście nie. Znaczy, wyobrażam sobie, że takie strony mogłyby też służyć tylko i wyłącznie do zarażania szkodliwym oprogramowaniem. Na całe szczęście jest to tylko nieszkodliwy żart. No.
A co ale... się okazało, że nie jest żartem?
No to... Najlepszy żart, jaki kiedykolwiek wyszedł. A mianowicie memy z tego, że Xbox Series X wygląda jak lodówka. No wygląda jak lodówka. A co gdyby to lodówka zaczęła wyglądać jak Xbox Series S?
X.
Zapowiedziana X, tak, racja. Series S potem zrobią radyjko. Będzie tak. Edycja z radyjkiem. Microsoft oficjalnie podał, że lodówka zostanie szerzej pokazana w październiku, czyli już właściwie niedługo. I wtedy na tym pokazie otrzymamy konkretną cenę oraz datę premiery.
Jej.
Dla tych, którzy nie wiedzieli, to sama lodówka została zapowiedziana pod koniec konferencji na E3. No i tak, moi państwo, to się dzieje. Microsoft będzie sprzedawać lodówki.
I co, kupujesz? Bo mówiłeś, że jesteś zainteresowany.
Tak, żebyś wiedział. Jeżeli cena nie będzie jakoś wywalona bardzo w kosmos, to jestem w stanie to kupić.
Okej.
Kolejny wielki mebel, który sobie kupię i nie będę miał pomysłu, gdzie go wstawić. Chyba już będę musiał zacząć do ściany przykręcać niektóre rzeczy.
Cóż, przynajmniej będzie w widocznym miejscu.
Dokładnie. Znaczy, słuchaj, ja drukarkę 3D też najpierw kupiłem, dopiero potem zacząłem się zastanawiać, gdzie tą wielką krowę upchnąć.
Jak już mówimy o dużych rzeczach, przejdźmy do grubych newsów.
Przepraszam bardzo, a dlaczego w lodówka nie była w sekcji grubych nurków?
Bo mianowicie wydaje mi tylko ciebie to interesuje, okej? Nie ukrywajmy. Grube newsy. A znowu są rzeczy od Xboxa, tylko że coś bardziej interesującego od lodówki, czyli gry. A więc tak, odrobinę więcej wiemy o Perfect Dark. Wiemy, że to jest gra, którą zajmie się studio od gier The Initiative. Dokładnie. Będzie to reboot gry o tej samej nazwie sprzed 2 dekad. Projekt jest szpiegowskim thrillerem z akcją osadzoną w niedalekiej przyszłości. Ostatnio poinformowano, iż nad tą produkcją wspomoże także Crystal Dynamics, znane chociażby z Tomb Raiderów ostatnich i niestety niedawnego Marvel's Avengers.
Oj, no nie przesadzaj, w sensie. Marvel Avengers nie było źle technicznie. Było źle biznesowo. Faktycznie
Technicznie
było
podobno
jedynie
też
kłopot.
było tragiczne. Zwłaszcza na początku.
No tak, na początku to faktycznie. Ale potem się ratowało, więc Marvel Avengers jest klapą wizerunkową oraz. No matko, wyleciało mi słowo. Biznesową, ale sama gra jako let's playowo może nie jest jakoś bardzo wybitna, ale mimo wszystko się broni. No to nie jest ten. Nie jest to aż taki paździerz, jak niektórzy próbują
No
go
może aż tak
kreować.
bardzo nie. I jest jeszcze druga gra, o której trochę się dowiedzieliśmy. A mianowicie, Senior Designer, mam nadzieję, że nie przekręcę totalnie imienia i nazwiska, Timu Kivikangas ujawnił, że od prawie 3 lat pracuje nad niezapowiedzianym projektem od Machine Games. Zakładając, że dokładnej zapowiedzi Wolfensteina trzeciego nie było oraz Indiana Jones jest dopiero we wczesnym etapie, zakładać można, że najpewniej jest to ten pierwszy wymieniony przeze mnie przed chwilą tytuł lub coś całkowicie nowego. Więc ja się cieszę, chciałbym Wolfensteina trzeciego. Pomimo, że drugiego
Czemu by
jeszcze
nie?
nie dokończyłem.
No ja muszę Wolfensteiny nadrobić, ale czemu by nie?
Są świetne, naprawdę.
A co jeszcze jest świetne?
Na pewno nie to, co za chwilę powiesz?
Spadaj! Ja się jestem tak napalony na Steam Decka, że to jest. No właśnie, Steam Deck. Zostały ostatnio upublicznione krótkie Q&A na temat Steam Decka. I może nie dowiedzieliśmy się z niego jakoś bardzo dużo rzeczy, aczkolwiek chyba najbardziej interesujące rzeczy są na temat BIOS-u, który oficjalnie zostało powiedziane, że BIOS nie będzie miał na sobie absolutnie żadnych blokad, będzie akceptował wgrywanie nowych systemów, double boota. Oraz te wszystkie inne rzeczy, które obsługują normalne komputerowe BIOS-y. Tak więc. No, tak jak powiedziałem, to będzie zminiaturyzowany PC. Nie będzie tam absolutnie żadnych ukrytych. Znaczy, mam nadzieję. No to jeszcze w sumie nie wiadomo, co. Nie wiadomo, gdzie mogą coś jeszcze zaszyć, ale wygląda na to, że będzie to po prostu zminiaturyzowany PC i będzie miał dokładnie te same opcje. Więc te wszystkie rzeczy, które można wyprawiać na PC-tach, typu wgrywanie kilku różnych systemów, przeinstalowanie systemu, wgranie Windowsa, nie będzie miało absolutnie żadnego z tym problemu.
Powiedz mi, jak na wersji 64 GB pobierze z Windowsa.
I kupiłem większą wersję.
Dobrze. I to ma ci potem wystarczyć jeszcze kilka gier.
Dalej jestem ciekawy, jak będzie wyglądać sprawa z dokładaniem nowego dysku lub wymianą.
Tam nie było nigdzie powiedziane, że będzie na to, można dokładać.
Na to właśnie nie na to pytanie nie odpowiedzieli.
Są karty microSD.
Są plotki. W sensie niektóre źródła podają, że będzie opcja rozkręcenia Steam Decka i dołożenie nowej kości pamięci NVMe, a niektóre źródła mówią, że nie będzie takiej opcji. I w tym Q&A również ten temat nie został poruszony, więc nie wiadomo, ale są pogłoski, że będzie można po prostu dokładać do tego nowe dyski. Jeżeli nie, to wciąż zostaje karta SD. I karta SD mimo wszystko nie brzmi aż tak durdy. Nie brzmi jak... Po prostu nie brzmi źle. Nie wiem, być aż tak zły pomysł.
Jak wyobrażam sobie, jak Android, czy specjalnie przystosowany do tego system będzie chciał poszerzyć. Jak na przykład właśnie przystosują Steam Decka do tego, ten Steam OS, czy Switch ma kartę microSD, to jak wrzucić tam Windowsa, to nie wiem, na ile będzie działać Windows, żeby ten przesył danych był naprawdę dobry.
Ale tutaj nie ma chyba większego znaczenia. System nie jest aż tak bardzo używany.
No dobra. Zobaczymy.
Ogólnie, jeżeli zainstalujesz system na karcie SD, to ten system może się wolniej włączać. Ogólnie problemem jest to, że kiedy uruchamiasz program, to główne składniki systemu operacyjnego są wgrywane do pamięci RAM. Tak więc to jest ten proces. Jeżeli masz wolny dysk, to dlatego ci się tak bardzo powoli uruchamia komputer, ponieważ on bardzo powoli czyta całego Windowsa i zrzuca Windowsa i jego najważniejsze elementy do RAMu. Potem, kiedy korzystasz z różnych innych podsystemów Windowsa, to też musisz chwilę poczekać, żeby doczytać te konkretne elementy. Ale grając w gry, wystarczy, że wgrasz szkielet systemu do RAMu, wystarczy, że potem ten szkielet systemu jeszcze zaciągnie jakieś biblioteki do obsługi grafiki i tak dalej, a potem już komputer nie potrzebuje korzystać z dysku, na którym jest Windows, ponieważ wszystkie niezbędne składniki Windowsa sobie pobrał, zgrał do RAMu i w tym momencie będzie się musiał komunikować już tylko i wyłącznie z tym dyskiem, który będzie miał grę.
Okej, zobaczymy, jak to będzie działać.
Poza tym karty microSD wcale nie są aż takie wolne.
Wiem, na razie to zależy też, co się kupi, tak?
No, oczywiście.
Odnośnie jeszcze tych pytań, to zostało już powiedziane, że Steam Deck nie będzie przystosowany do VR-a. Możesz podpiąć, ale nie będzie zoptymalizowany.
I kto się spodziewał, że tak małe urządzonko uciągnie VR-a?
Nie wiem, ale tak tylko mówię. Drugim tematem, który mnie bardzo boli...
Ja wiem, że Steam Deck przypomina gabarytowo Oculusa, ale pod względem technicznym jest zupełnie czymś innym, więc nie spodziewajmy się.
Ja wiem.
Jedyne, co mnie zainteresowało jeszcze z tych pytań, to pytanie o podłączenie zewnętrznej karty graficznej. I nie do końca wiem, jak to pytanie rozumieć. Ponieważ pewnie nie będzie można domontować nowej karty graficznej do systemu. Ale z drugiej strony, czemu? Ponieważ na pytanie, czy Steam Deck będzie obsługiwać zewnętrzne karty graficzne, zostało odpowiedziane, że nie. Zewnętrzne karty graficzne nie będą obsługiwane. Tylko, że jeżeli dokupisz sobie specjalne sloty, dzięki którym możesz po kablu USB podłączyć kartę graficzną.
No bo na tym polega.
Dlatego właśnie pytanie, czy to na pewno nie będzie działać? Dlaczego miałby być problem z zainstalowaniem odpowiedniego sterownika, który obsłuży takie zewnętrzne urządzenie?
Nie wiem. Przechodząc do drugiego tematu związanym ze Steamem, a mianowicie aktualnie trwa beta odświeżonej wersji sklepu, w której to doszło do kontrowersyjnych zmian, które mnie bolą. W nowszej wersji Steama ma bowiem zniknąć opcja używania starszych wersji gier, czyli jak pojawi się update, to na starszej wersji już sobie nie pogramy, pomimo że zostaną wprowadzone zmiany w grze, które mogą jakoś wpływać. Według Steama, przynajmniej Steam oficjalnie mówi, że to tylko dlatego, aby uniknąć opóźnień w uruchamianiu tytułów i przygotowaniu rozgrywki offline. Co ty myślisz?
Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja.
Okej, okay. Dobra. No to ja tak naprawdę w jednej grze cały czas z tego korzystam, ale jest to przydatne, bo zdarza się i wiem, że są ludzie, którzy to robią, bo dużo na przykład jest strategii, w których zostały wprowadzone zmiany, a fani niektórzy ortodoksyjni wolą brak niektórych zmian, bo dobrze im się grało na starej wersji. I wtedy wchodzą w Steama, zmieniają sobie wersję i grają na starej. Ja na przykład tak gram w Hollow Knighta, ponieważ spolszczenie polskie działa jedynie na jednej z wersji, a ostatnio nie wiadomo czemu, po 2 latach zrobili aktualizację, Team Cherry zrobiła aktualizację i poprawiło to kilka bugów, które jednak mi się nie zdarzały, ale powodowały, że w ogóle nie działało spolszczenie.
Nie, czy to jest takie, powiedzieć, że tłumaczenie jest takie dosyć dziwne i mętne, to się jakby w ogóle nie rozumiem, w jaki sposób usunięcie tej opcji miałoby uniknąć opóźnień w uruchamianiu tytułów, ale czym jest opóźnienie w uruchamianiu tytułu? W sensie, czy chodzi o dodatkową pracę, którą trzeba włożyć w premierze? Czy chodzi o uruchomienie tytułu, opóźnienie przy uruchomieniu, że musisz jeszcze czekać dodatkowe kilka sekund, kiedy klikniesz w ikonkę uruchom?
Raczej chodzi o te kilka sekund, ponieważ to nijak nie wpływa przy premierze, bo twórcy dają grę na początku, jest to ta czysta, załóżmy 1.0, potem pojawia się update 1.1 i gracz może na Steamie ustawić, że nie, ja wolę jednak 1.0 zamiast 1.1, bo wtedy mam więcej bugów.
Znaczy, powiem ci tak, jak najbardziej ja z tej opcji nie korzystałem i nie wiedziałem, że ta opcja w ogóle istnieje, ale jeżeli istniała, to jak najbardziej rozumiem, że jest wiele osób, które chciałoby cofnąć się do poprzednich wersji gry, ale wyjaśnienie jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Po prostu kompletnie, co ma piernik do wiatraka?
A jak już mówimy o walce z wiatrakami, to dalej... A, jakie piękne przejście. To dalej bardzo trwa ładnie. Walka z korporacją zwaną Activision Blizzard. Cały czas trwa chaos w filmie. Jak pewnie zauważyliście, nie ma co tydzień. Informujemy, co się nowego odwaliło. O jakimś nowym odejściu, o nowym pozwie. Tym razem znów nic nowego. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wzięła zakrojone śledztwo odnośnie oskarżeń o nadużyciu seksualnym i dyskryminacji. Prowadziła rozmowę nawet z samym prezesem Bobby Kotykiem. Wszystko jest zapewne dlatego, nie dlatego, że dbają o pracowników firmy, tylko po prostu boją się, że firma nie dba wystarczająco, żeby śledztwa szybko minęły, przez co firma może tracić na giełdzie, co mogą tracić ludzie, którzy zainwestowali na giełdzie w firmę. I głównie chodzi tylko o to.
No, tak prawdopodobnie. Znaczy, a w Blizzardzie po prostu dalej dzieją się syfy.
A co dalej się dzieje?
Co dalej się dzieje? Taką Sony, producent wykonawczy Overwatcha 2, odchodzi z firmy. Według plany Sony wcale nie miał żadnych negatywnych opinii w firmie oraz był szanowanym pracownikiem. Odchodzi z powodu złego stanu zespołu i produkcji po odejściu Jeffa Kaplana, który nadzorował całą serię od samego początku. No, też bym się Nie dziwię mu się, że zaczął uciekać z tego tonącego statku. Overwatch rodził się w bólach, a po odejściu Jeffa to tam się musiał czysty chaos zadziać, więc nie dziwię się, że kolejny po prostu stwierdził, że umywa ręce i on już więcej w tym głównie się nie będzie babrał.
Jeff Kaplan był takim, jak samo jego nazwisko mówi, był kapłanem po prostu całej tej produkcji, dbał o nią, był takim po prostu opiekunem. Jak odszedł, to dużo fanów już stwierdziło, że koniec.
Pomijając swój żart z nazwiska, no to faktycznie to była twarz całego projektu i człowiek, który się na każdym, prawie każdym materiale promocyjnym pojawiał i widać było, że widać było, z jaką pasją opowiadał o tym samym projekcie.
Wszystko to była gra, którą już fanuję pod niektórymi względami. Niestety Blizzard ma nie tylko problemy z ludźmi, ale jak widzę, tak ze swoimi grami, serwerami, ponieważ w premierę gry Diablo 2 Resurrected serwery padły, nie można było uruchomić gry nawet offline, a z czasem osobom, którym jednak udało się jakimś cudem uruchomić grę, usuwały się same postacie, które stworzyły. Aktualnie Blizzard stara się łatać grę na ile może i powoli jest lepiej.
No, bywa.
Ale i tak pół Twittera jest zawalone diabolosami i...
No widzisz, no.
Mnie nigdy nie ciągnęło do serii, a aktualnie i tak czekam na przeceny Divinity, żeby na Switcha sobie kupić.
No dobra, to teraz zejdźmy z ciężkiej sytuacji Blizzarda. Wróćmy do ciężkiej sytuacji Epika.
Tak.
Tak jak na ostatnim odcinku dyskutowaliśmy na temat konfliktu oraz o jego zakończeniu. O
prawie zakończeniu.
Wyroku sądu. O wyroku sądu, która ta sprawa ciągnęła się rok?
Z kawałkiem chyba nawet.
No, ponad. Aktualnie Epic grzecznie pochylił głowę, zapłacił karę, którą została wypłacona. I przy okazji, kiedy już zapłacił tą karę, to poprosił o to, żeby Fortnite mógł wrócić na platformę Apple. Apple jednak poinformowało, że Fortnite nie wróci, przynajmniej nie w najbliższym czasie, oraz w ogóle odłączył opcje deweloperskie całemu Epicowi na iOSie oraz Macu.
Znaczy no nie odłączył, a po prostu nadal są odłączone, tak?
No, nie przywrócił, okej, w tym sensie.
No. Ale schodząc już trochę z tematów ciężkich, ale nie odchodząc od tematów korporacji,
myślałem, że coś skomentujesz. No, ale to...
Nie wiem, jak to skomentować. No, robił jak chcą, a wiadomo, że ta sprawa się nie skończy już. Prezes Epika mówił, że na tym się nie skończy. Apple ma do końca grudnia, czy tam do połowy grudnia, ogarnąć zasady swojego sklepu i może dopiero potem wróci Fortnite, ale wątpię.
No słuchaj, dziwisz się ten Apple'owi?
Nie.
Najpierw Epic zrobił syf. Najpierw Epic ich okradł. Potem pozwał do sądu, a teraz jeszcze krzyczy, że to nie jest ostateczne, to jeszcze nie jest ostateczne słowo, my was jeszcze pozwiemy, ale słuchajcie, tak się konflikt skończył, to może możemy wrócić na waszą platformę? Znaczy wiecie, i tak was pozbijemy, ponieważ ten wynik jest nieuczciwy i tak będziecie siedzieć, ale możemy wrócić na platformę?
Tak, mniej więcej tak to wyglądało, tak? Ale naprawdę ciężko mi to skomentować i to już jest taki syf, że nie chce mi się go tykać, okej?
Czyli oficjalnie ty stajesz się gościem od syfu w Blizzardzie, a ja staję się gościem od syfu między Applem a Epiciem.
Tak, dokładnie.
Tak.
Przechodząc do spraw także korporacyjnych, ale mniej ciężkich, Netflix pochwalił się, że wraz z Ludic Studios tworzy Kate Collateral Damage, rogalika inspirowanego filmem Kate, który oczywiście pochodzi z owej platformy streamingowej. Obiecywany w grze jest obszerny arsenał, tymczasowe i stałe umiejętności, dynamiczna rozgrywka z walką na czas. Większość przeciwników umiera od jednego ciosu. Data premiery 22 października na Steamie. Czyli jednak gamingowo Netflix nie wchodzi na swojej aplikacji, tylko na Steamie.
Czy Netflix najprawdopodobniej bierze przykład z Amazonu, który jest gościem od wszystkiego, no sprząta, tańczy i gotuje i jeszcze fax wyśle, no bo przypominamy, że Amazon to jest sklep, ale jednocześnie własna usługa streamingowa, cloudingowa i teraz jeszcze też tworzą własną grę, więc
nie dziwię tylko się, tylko jedną, że... tylko że jedna teraz wypaliła, no, częściowo.
Jedna teraz wyszła, tak. Tak więc no, nie dziwię się, że Netflix również zaczyna wchodzić na rynek gier. Znaczy, faktycznie wszyscy się spodziewali, że jakkolwiek Netflix będzie udostępniał gry poprzez swoją platformę. No, wygląda na to, że nie. Może zrobią jakieś zniżki dla stałych subskrybentów Netflixa, ale nie ma co, powiem tak, nie ma co się dziwić. Netflix ma bardzo silne marki, ma bardzo fajne seriale, które zasługują na adaptacje growe. Ale z drugiej strony teraz się boję, żeby to nie poszło w złą stronę, bo to właśnie połączyłem kropki. Nie wiem, czy... Nie, tak, mówiłem. Na ostatnim podcaście mówiłem o tym, że wyszedł trzeci sezon Final Space.
No.
Pamiętasz?
Mhm.
Tak, to jest serial, który mi się osobiście bardzo podobał. Właśnie serial, który wychodził na Netflixa, mi się... I ludzie na grupce, na takiej małej, zamkniętej grupce na Facebooku, zaczęli narzekać, zaczęli płakać, ponieważ oficjalnie zostało powiedziane, że nie będzie kontynuacji serialowej. Jeszcze nie obejrzałem finału trzeciego sezonu, jestem teraz mniej więcej w połowie. Ludzie napisali mi, że finał sezonu kończy się bardzo podobnie do poprzednich finałów, do finałów poprzednich sezonów, czyli po prostu cliffhangerem, wielką zapowiedzią kontynuacji historii. Tylko że oficjalnie zostało powiedziane, że nie będzie kontynuacji serialowej. Nie będzie czwartego sezonu. Za to twórca mówił, że na pewno nie rozstaje się z uniwersum i będzie chciał je kontynuować w jakichś innych mediach, na przykład komiksy, nowelki lub gry komputerowe. Pytanie, czy jest to świadome, ponieważ mówię, ja nie oglądałem jeszcze finału, więc tak naprawdę nie wiem, jak to się kończy i nie wiem, czy historia jest chociażby jakkolwiek zamknięta, czy może jest to otwarte zakończenie i tak dalej, nie mnie oceniać. Ale mam nadzieję, że jest to w pełni świadoma decyzja twórcy, a nie jest to takie... Netflix wchodzi w gry, dlatego zaproponował niektórym twórcom serialu, na przykład twórcy Final Space, że ej, nie rób czwartego sezonu, my ci damy studio i zrobisz grę. I jest to swego rodzaju szantaż, ponieważ ludzie, którzy obejrzą trzeci sezon i będą chcieli więcej, będą musieli przejść, powiedzmy, na Steama i zagrać w tą grę, która będzie kontynuować historię serialową.
Że wątpię w coś takiego, bo wtedy odchodziliby od platformy.
Ale wyobrażasz sobie takie...
Niespecjalnie.
Mają platformę streamingową,
mimo wszystko, pamiętaj, że Netflix i tak ukróca bardzo dużo seriali, bo bardziej im się opłaca robić ilość,
inne seriale.
Na ilość idą, a nie na jakość i nie na długość na pewno. Przykładowo, jak ukrócili Bojacka. Twórca miał pomysł na jeszcze kilka sezonów, ale musiał ukrócić i ukrócił jak tylko dał radę. Zrobił bardzo długi ostatni sezon, ale zrobił. Weszło naprawdę całkiem.
No to okej, powiem tak. Może zbyt pochopnie posądziłem jakieś złe korporacje za knucie i tak dalej, ale faktycznie jestem po prostu ciekawy, czy to, że Final Space nie będzie miał czwartego sezonu, czy decyzja o tym, że nie będzie czwartego sezonu, faktycznie ma jakikolwiek związek z tym, że Netflix schodzi w gry. I czy dalszą historię... Wiesz, bo to może to nie był żaden szantaż, może faktycznie przesadziłem, może to było po prostu takie, że sam twórca zobaczył, że ej, Netflix wchodzi w gry i będzie chciał rozdawać, będzie chciał podpisywać umowy, będzie chciał robić ten. I może to była jego świadoma decyzja, że nie będzie robić dalej serialu, tylko dalej przy współpracy z Netflixem, zamiast robić serial, znajdą studio deweloperskie i zrobią grę. Jestem po prostu bardzo ciekaw, czy... Bo to się za bardzo zazębia. Netflix wchodzi w gry, a jednocześnie twórca serialu mówi, że nie będzie kontynuować fabuły serialowej, ale będzie to kontynuować jakoś inaczej, może w grach.
Moim zdaniem po prostu wydarzyło się tak jak zawsze. Netflix powiedział nie, dość tego serialu, jest zbyt mała oglądalność. Robimy kolejny serial, tobie nie dajemy kasy, a twórca stwierdził, a w dupie to mam, nie będę zmieniał scenariusza, bo miałem taki pomysł. Moim zdaniem tak było.
No zobaczymy. Powiem tak, ja bym się nie zdziwił, gdyby faktycznie ta potencjalna gra kontynuująca fabułę była dalej robiona we współpracy z Netflixem. Mhm. Ty myślisz, że jak będziesz odpalać te... Powiedzmy, jak już wchodzą na Steam i będą robić jakieś dużo wysokobudżetowe gry, to tak jak normalnie odpalasz grę, to tam wyświetlają ci się loga twórców, silnika i tak dalej. Myślisz, że jak będziesz odpalać gry od Netflixa, to będziesz miał też to takie rysujące się N i to ten dźwięk taki... Na pewno. Nie mogę się doczekać. Okej, to chcę. No dobra, to co? To trochę się rozgadałem. Przechodzimy powoli do następnego newsa?
Tak. Który jest twój?
Który jest mój, dokładnie. Mój news, mój własny, osobisty.
Twoim.
A mianowicie technologia DLA. A dokładnie mówiąc DLAA, czyli Deep Learning Anti-Aliasing. Deep Learning Anti-Aliasing, jak sama nazwa wskazuje, będzie to anti-aliasing, tylko że tworzony przez sieć neuronową. Sztuczna inteligencja w laboratoriach NVIDII, kolejne procesory Tensor zostały zaprzęgnięte do tworzenia nowej sieci neuronowej i aktualnie nowa sieć neuronowa uczy się nie upscalingu, jak w przypadku DLSS-a, a anti-aliasingu, czyli wygładzaniu krawędzi obrazu. Pierwsza gra, w której najprawdopodobniej zobaczymy tą technologię, jest Teso. Jak zaznacza dyrektor kreatywny ZeniMax, gracze dzięki tej technologii nie uzyskają lepszej wydajności, ale zobaczą niesamowicie rozwinięty anti-aliasing.
Ja jestem ciekaw, bo The Elder Scrolls Online potrzebuje takiej technologii. Mimo wszystko, ten silnik czegoś takiego potrzebuje. A zwłaszcza, że ostatnio mam ochotę wrócić do
Teso. Wiesz, czego ten silnik potrzebuje? Nowego silnika, a nie upgrade'ów tego starego rupiecia.
To tutaj się zgodzę, tym bardziej, ale na to nie liczę, zwłaszcza, że zrobili już nową wersję tego silnika 2.0 teoretycznie i na tym będzie szedł Starfield. Ale tak czy siak, ja niedługo mam ochotę wrócić do Teso, zobaczyć, ile się zmieniło i zobaczę, jak to będzie chodziło, jeśli się pojawi do tego czasu. No. A co ostatnio się działo? Ostatnio się działo i to będzie ostatni z naszych newsów. Ostatnio zdarzył się wyciek danych serwerów GeForce Now. Ostatnio zdarzył się wyciek danych z serwerów GeForce Now. My osobiście nie wspominaliśmy o tym w ostatnim tygodniu, ponieważ wiele rzeczy wydawało się tam naciąganych, zbyt dających nadzieję, jak God of War na Steamie, ekskluzywy ze Switcha, Crysis 4, Bayonetta 3, która została zapowiedziana, ale nieważne. Także tak na komputerach raczej szybko to się nie pojawi. Głównie to były prywatne rzeczy GeForce Now, serwery, które nie miały być nigdy udostępnione, w które mogliby wpisać cokolwiek, dla żartów. Naprawdę były to plotki takie, które bardzo pobieżnie na to patrzyłem. Choć były udostępnione grafiki, można było w to wejść, jak był przeciek, też zostało to zablokowane. Ale teraz jednak chodzą plotki o tym, że Ubisoft zareagował na wyciek i poszedł z prośbą do Nvidia, aby usunęła opublikowane listy gier, które trafią na GeForce Now. Przecież nic nie ginie jednak i było wiadomo, że w tym wycieku wyszło, że od Ubisoftu były gry Project Meteor, Project Q, Over i Orlando. Według plotek Project Orlando to tak naprawdę The Crew Orlando. I ma być to nowa odsłona serii, a zarazem darmowa odsłona serii. A Project Meteor ma być kolejnym, nieznanym jeszcze, niezapowiedzianym dodatkiem do Assassin's Creed Valhalla. To będzie jeszcze większa, jeszcze obszerniejsze.
Jeszcze. Będzie jakby jeszcze.
Jakby brakowało czegoś tam. Jeszcze. No, więc to daje jednak nadzieję, że część rzeczy, które tam się znalazły, były jednak prawdziwe i może te dwie gry, które jednak myślę, że aż tak dużo osób na to nie czeka, to pojawią się.
No ja pierwsze słyszę.
To kończy chyba nasz odcinek, tylko tak jeszcze wspomnę, że w ostatnim tygodniu odbył się Nintendo Direct, który omówimy w następnym 21 odcinku. No i co? To znajdzie się w następnym odcinku, a my chyba dobijamy do brzegu.
Dzisiaj dobijamy do brzegu. Tak, już wystarczy.
Wystarczy, usypiasz już nam, więc...
No dzisiaj trochę odcinek bez energii. Mam nadzieję, że nie pousypialiśmy wszystkich.
Miejmy nadzieję, dobijamy do brzegu. Ahoj.
Ahoj wszystkim.